Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, minęło 9 minut po godzinie 9. Zaczynamy komentarze Radia Gdańska. Wspólnie ze mną w studiu w Gdańsku jest Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, portalu wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
A za pomocą połączenia Skype jest z nami również redaktor Maciej Naskręt, Polskie Radio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, nietypowo, bo z Pojezierza Brodnickiego.
No właśnie, z autostrady, tak, z autostrady A1. Dziękujemy, że udało się znaleźć chwilę czasu, więc nie tracąc tegoż właśnie, przechodzimy do pierwszego tematu. Media donoszą, szanowni państwo, szanowni goście, szanowni radiosłuchacze, że rozpadł się albo rozpada się właśnie pakt senacki funkcjonujący w opozycji od 2019 roku. W tym roku zapowiadano jego powtórkę tego sukcesu opozycji, jak ona sama o sobie mówi, ale wygląda na to, że paktu nie będzie. I tutaj cytat z Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, który powiedział w Wirtualnej Polsce, że rozmowy dotyczące paktu senackiego zostały zerwane ze względu na to, że jeden z liderów stwierdził, że sondaże innych ugrupowań opozycyjnych się zmieniły. No właśnie, czyli poszło o stołki znowu, jeżeli dobrze rozumiem, Marek Formela.
No po zwyżce notowań przewodniczący Platformy uznał, że ustalony wcześniej, mógł uznać, że ustalony wcześniej parytet podziału okręgów wyborczych jest nieadekwatny do obecnej mocy Platformy i zaproponował prawdopodobnie rewizję tych ustaleń z korzyścią dla siebie. No to pokazuje, jak trudno jest zawrzeć jakąkolwiek koalicję polityczną, jak trudno będzie też koalicji polskiej, tej trzeciej drodze, rozwiązać rebusy kadrowe, bo na razie jest przyjazne gaworzenie o szukaniu wspólnych programów tak zwanej trzeciej drogi. Ale kiedy przejdzie do podziału miejsc na listach, nie będzie to takie proste. W przypadku Platformy na Pomorzu można powiedzieć o monopolu senackim i w zasadzie no, gdybym był na miejscu Donalda Tuska, też nie widziałbym potrzeby negocjacji z kimkolwiek podziału okręgów na Pomorzu. Wszystkie 6 okręgów wygrali kandydaci Platformy. W zasadzie nie byli poważnie nigdzie zagrożeni. Niektórzy kandydaci, jak pani Arciszewska, walczyli dzielnie, inni, jak pan Janiak, leniuchowali w dobrze płatnej pracy i słabo się starali o poparcie wyborców. Z kolei w Gdańsku Bogdan Borusewicz, który odcina kupony od przeszłej działalności opozycyjnej, uchodzi za politycznego suwerena jako senator. Więc to usztywnienie stanowiska lidera Platformy wydaje mi się w gruncie rzeczy racjonalne.
Współprzewodniczący Biedroń nie chciał wprost mówić, że jest to wina Donalda Tuska. Mówił, że ma to pewnego rodzaju przełożenie. Z kolei w Polskim Radiu poseł PiS Urszula Rusecka stwierdziła wprost, że chodzi tutaj o większą liczbę kandydatów w pakcie senackim dla kandydatów właśnie Platformy Obywatelskiej, ale w kuluarach mówi się też o naciskach w sprawie utworzenia jednej listy opozycji w wyborach do Sejmu, a to już chyba byłoby znaczące odejście od tego, co liderzy przynajmniej oficjalnie ustalali między sobą. Maciej Naskręt.
Były premier Donald Tusk no niestety ma poważne problemy z zbudowaniem wiarygodności, z przekonaniem do siebie wyborców. No sondaże jemu no niestety nie służą i problem jest teraz taki, że no musi szukać innych rozwiązań na pozyskanie jak największego elektoratu i tutaj właśnie próby zawiązania właśnie różnych paktów senackich, paktów sejmowych, no ale które tak naprawdę w dalszej perspektywie powodują to, że opozycja zostaje zjadana, trzecia droga, czyli PSL i Hołownia też zostają zjadani. No sytuacja jest nie do pozazdroszczenia z punktu widzenia politycznego dla Donalda Tuska, no, musi sięgać po takie, a nie inne rozwiązania. No, to nie będzie dobrze wyglądać.
No tak, to jest ten pakt senacki jest istotny, bo ta kadencja pokazuje, że mając kruchą, ale jednak większość w Senacie, opozycja ma pewne możliwości polityczne, z których skwapliwie korzysta. I tu znowu wróćmy na pomorskie podwórko. Gdyby nie błąd w konstrukcji kampanii w okręgu tak zwanym kaszubskim, gdy dwóch kandydatów prawicy walczyło z jednym kandydatem Platformy, panem Lamczykiem, to pewnie ten jeden mandat miałby zupełnie inny wymiar w konstrukcji Senatu i w głosowaniach senackich. W rezultacie senatorem został pan Lamczyk, którego obecność w Senacie jest równie emblematyczna jak obecność pana Borusewicza.
No tak, ale założeniem tego paktu było to, że kluby, partie polityczne w ramach tego paktu nie będą się wzajemnie kanibalizować, a tutaj wygląda na to, że jeden z graczy zaczął zmieniać reguły w trakcie gry.
No ale w polityce nie o miłość chodzi i porozumienia, tylko o interesy. I reakcja Tuska moim zdaniem jest cyniczna, ale racjonalna. No nie musi się kierować dobrem różnych takich dziadów proszalnych w polityce. Powinien się kierować dobrem swojej formacji, co czyni, czy to się nam podoba, czy nie.
Proszalne dziady, czy równorzędni partnerzy polityczni? Maciej Naskręt?
No raczej zgodzę się tutaj z redaktorem Formelą. Tutaj no trudno cokolwiek więcej dodać.
Czyli no, proszalne dziady.
Proszalne dziady, ale tu naprawdę będzie trudno jakieś porozumienie, bo sondaże no, są nieubłagane dla tych wszystkich partii na opozycji. Lewica gdzieś tam zaczyna nurkować ku progowi wyborczemu. Hołownia ma spore zmartwienia tak samo, mimo tego, że przecież idzie w ramię z PSL-em. Platforma Obywatelska też no, nie ma programu, nic nie widać takiego, tylko poza tą nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości. No taki język bardzo taki, może nie wulgarny, ale bardzo taki podnoszący emocje. No to wszystko nie służy opozycji. Ja rozumiem, że oni chcą zaistnieć, ale no nie tędy droga.
No dobrze, jak to będzie się dalej układało, zobaczymy. Czasu do wyborów jeszcze trochę jest, może jakoś się państwo dogadają. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale zostaniemy jeszcze przy polityce. Wypłyniemy jednak na tory europejskiej polityki. No i przejdziemy do puli solidarnościowej, czyli kwestii mniej bądź bardziej zmuszania poszczególnych krajów do relokacji, do przyjmowania migrantów, ale tutaj ciekawy zapis projektu rozporządzenia wprowadzającego właśnie ten obowiązek, mechanizm relokacji migrantów opublikował kilka dni temu wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk na Twitterze, pokazując, że sami unijni urzędnicy proponują, aby zawrzeć klauzulę tajności w sprawie zaleceń komisji dotyczących właśnie tej puli. Jak napisano w dokumencie, to cytat, taka klauzula tajności usprawni przebieg procesu decyzyjnego. No, to jest ciekawa sprawa. Znaczy, na co mamy się zgodzić, na co mają się zgodzić politycy, którzy będą mieli do tego dostęp, ale jak mają to wytłumaczyć nam, skoro to będzie tajne?
No, to jest
Marek Formela.
Przepraszam, niewytłumaczalne na gruncie praktyk demokratycznych. To jest wytłumaczalne wyłącznie, jeżeli przyjąć, że Unia Europejska jest organizacją autorytarną i zobowiązania traktatowe są drugorzędne wobec definiowanych przez część administracji brukselskiej interesów głównych graczy, tych twórców Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, których interesy są nieco inne niż interesy na przykład polskie.
No dodajmy, że Polska nigdy nie kolonizowała na przykład państw afrykańskich.
Nie tak. Czerpała, nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań, ale też nie jest szczególnie atrakcyjnym miejscem dla migrantów, tej dość współczesnej formy walki o dostatek, jak to historię ludzkości sformułował Thomas Piketty w Kapitalizmie XXI wieku. Więc jeżeli w tak ważnej sprawie, która dotyczy tożsamości, suwerenności tożsamości państw, nienaruszalności ich granic, w głowach niektórych unijnych oligarchów zachodzą takie procesy myślowe, które każą im utajniać zarządzenia, treść zarządzeń, które wchodzą w tak delikatną materię, to znaczy, że Unia Europejska wyczerpuje swoje możliwości jako mechanizm samoregulacji interesów państw europejskich.
A mówiąc wprost, nie wiadomo więc, ilu na przykład nielegalnych migrantów poszczególne państwa, w tym Polska, miałyby przejąć, ani jakie kary miałyby zapłacić za to, że się nie zgodzą. Maciej Naskręt, pan widzi tutaj jakiś, nie wiem, może my tego nie dostrzegamy z redaktorem Formelą, ale może tu jest jakiś pomysł na to.
Znaczy, ja chciałbym na wstępie sprostować jedną rzecz, bo to nie jest żaden pakt solidarnościowy, tylko to jest tak naprawdę pakt przymusowy. No, Unia Europejska narzuca nam jakąś liczbę imigrantów, których mamy tutaj do nas przyjąć i koniec. Ale ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jeżeli my raz się zgodzimy na przyjęcie tych imigrantów, to będzie i kolejne przyjęcie, i może nawet większa liczba. Nie wiemy tego, jak Unia Europejska sprawę postawi w następnych latach. To jest tylko, my na razie mówimy o jakimś pierwszym ewentualnym roku, a tu trzeba spojrzeć w przyszłość.
No,
to wygląda i to budzi ogromne kontrowersje. Ja się nie dziwię, że tak wiele osób, z tego co słyszałem, 52% badanych Polaków ocenia, że krytycznie obawia się imigrantów w Polsce. Ja się im wcale nie dziwię.
Patrząc chociażby na to, co dzieje się we Francji.
No, we Francji, Holandii, mieliśmy zamieszki w Szwajcarii, mieliśmy także...
W Szwecji przecież jeszcze, chociażby na północ Europy spójrzmy.
Także no, Szwedzi jak do nas przyjeżdżają, to oni tutaj oddychają pełną piersią, czują się swobodnie. No, nie czują tego takiego strachu przed tym, że za chwilę coś się może tutaj wydarzyć na naszych ulicach. Jesteśmy bezpiecznym, pięknym krajem i my pozostańmy tym bezpiecznym krajem.
No, w tej dyskusji o bezpieczeństwie Polska zaproponowała jednak inny punkt widzenia. Co prawda część opozycji uznała, że dyskutowanie o migracji jest poniżej ich godności, ale no, jest już pewien fakt polityczny, czyli pakt o ochronie granicy, tak? Pakt bezpieczeństwa granic, który zawiera kilka punktów. Mówi o ochronie granicy, o ograniczeniu bodźców socjalnych, współpracy z krajami, z których emigranci pochodzą, szybkie odsyłanie tych migrantów. No, jest to jakaś próba odpowiedzi na wyzwania czasu, bo to są wyzwania, które mają charakter cywilizacyjny, a konsekwencje tych wyzwań pojawią się, nie sprostaniu tym wyzwaniom, pojawią się w ciągu 100-150 lat. W Afryce mieszka 1,4-1,5 miliarda osób, dla których Europa jest i jej dostatek atrakcyjną przystanią. Z tym trzeba się niestety zmierzyć w sposób daleko bardziej precyzyjny niż klękanie przed fundamentalizmem praw człowieka, który krępuje wiele decyzji rządów europejskich.
No a jakby... Maciej Naskręt jeszcze oczywiście.
Jedno słowo, bo ja przypomnę, że Polacy zanim weszli do Unii Europejskiej, również byli wielokrotnie nielegalnymi imigrantami, czy to w Niemczech, czy to w Grecji, czy to we Francji. I tam z nami, z Polakami, nikt się nie cackał. Byliśmy odsyłani do Polski z wbitym zakazem wjazdu w paszporcie. Koniec, kropka. A teraz imigranci z Afryki wjeżdżają do Unii Europejskiej.
Bias Fiswatch.
Tak, i mogą robić sobie co chcą, jak chcą, pobierają jakieś, jakieś socjale, no, nie chcą pracować, z tego co mi wiadomo. No, no nie idźmy tą drogą, no, Unia Europejska musi być, wrócić do tych wartości sprzed, sprzed 20 lat, kiedy to myśmy wchodzili do Unii Europejskiej.
No a żeby pokazać, jak duży jest to problem i to nie tylko polski, to można tylko, przepraszam, można tylko przypomnieć kwestię na przykład z Holandii, gdzie król Holandii, Królestwa Niderlandów, tak powinniśmy mówić, przerwał swoje wakacje, bo premier tego kraju, Mark Rutte, złożył pisemną rezygnację na ręce właśnie króla, a powodem takiego postępowania był właśnie brak porozumienia w sprawach polityki azylowej, więc to nie jest tylko kwestia Francji, to nie jest tylko kwestia Polski, ale jak widać, kolejne kraje zaczynają mieć z tym coraz większy problem. No i wydaje się, że tego typu zapisy, jak utajnianie właśnie pewnych zapisów prawa, chyba nie buduje poparcia dla tego typu idei. Na koniec naszego czasu przejdźmy jeszcze na chwilę na gdańskie podwórko. Panowie, co się dzieje z Lechią Gdańsk? Bo jak poczyta się jednym okiem przynajmniej te artykuły w prasie sportowej, to wychodzi na to, że w Lechii w tej chwili nie ma ani kadry, ani zawodników, ani nawet rzecznika prasowego, który mógłby na pytania dziennikarzy odpowiadać. To chyba nie jest dobra sytuacja.
No, mówimy o klubie, który jest no, częścią kultury naszego miasta, więc interesują się losami Lechii także ci, którzy z futbolem nie mają wiele wspólnego, ale dla których biało-zielona koszulka gdańskiej Lechii jest także jednym ze znaków, ze znaków naszego miasta. Sytuacja jest niepokojąca. Z wszystkich oświadczeń prezesa Deptuły wynikało, że w czerwcu zostaną uregulowane należności, zobowiązania wobec pracowników, w tym zawodników, ale także pracowników administracyjnych różnych działów, bo przez klub to jest przedsiębiorstwo. Mamy dzisiaj nowego prezesa. Stary prezes jest członkiem zarządu, to jest o tyle dziwne, że nowy właściciel chyba nie potrzebuje przedstawiciela poprzedniego właściciela w zarządzie. Mamy, a ustalili to dziennikarze Gazety Gdańskiej, informację, że mniejszościowi akcjonariusze jeszcze nie wykorzystali okresu dwutygodniowego, w którym mogą zaakceptować tę transakcję, a już jest nowy zarząd, czyli jak gdyby nowy podmiot zarządzający piłką nożną w gdańskiej Lechii. I po trzecie, ci akcjonariusze przygotowują doniesienie, albo już złożyli dzisiaj doniesienie do prokuratury w sprawie działania na szkodę spółki, bo rzeczywiście to jest istotne pytanie, dlaczego przedłużano umowy z wieloma ważnymi piłkarzami do roku 2024-2025, a następnie rozwiązywano i przekazywano ich nieodpłatnie. To jest wyprzedaż aktywów spółki.
Maciej, na skręt 30 sekund jeszcze poproszę komentarza.
No to ja postaram się krócej niż redaktor Marek Formela. Ja powiem tylko tyle, że skoro my, dziennikarze, publicyści, niesportowi, zajmujemy się sprawą Lechii Gdańsk, no to naprawdę musi być w tym klubie bardzo źle. No i
za 11 dni rusza liga, nie ma piłkarzy. Jest to trener.
Tak, nie ma. Właśnie. I no jest to kłopot wizerunkowy nie tylko dla miasta, nie tylko dla władz miasta, ale też dla klubu. Ja uważam, że no, sprawa powinna być definitywnie zamknięta już na
tym zamykamy etapie. Tym zdaniem tą sprawę. Właśnie Marek Formela, Maciej Naskręt, Bartosz Stracewski, to były komentarze Radia Gdańsk. Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.